z biznesu do słuchania.
Dajmy więc szansę ustosunkować się do tych zastrzeżeń temu, który program Czyste Powietrze realizuje. Piotr Woźny kiedyś był nawet wiceministrem od smogu, potem jednak stracił tę funkcję, ale szybko został powołany na pełnomocnika premiera do spraw realizacji właśnie programu Czyste Powietrze. Od niedawna dodatkowo jest prezesem Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
Myślę, że dobrze jest pamiętać, że ten rządowy program Czyste Powietrze, jeżeli chodzi o wsparcie środkami publicznymi gospodarstw domowych, że on ma dwie nogi. Pierwsza noga to jest termomodernizacyjna ulga podatkowa, a druga noga to jest to, co robi Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Wojewódzkie Fundusze. Efekty działania termomodernizacyjnej ulgi podatkowej są dla nas niewidoczne. Do 30 kwietnia nikt z nas nie będzie wiedział, ile tych środków publicznych w ramach tej ulgi trafi do ludzi. Ja szacuję, że będzie to kwota około 2 miliardów złotych. Tyle Polacy odpiszą, korzystając z ulgi podatkowej w PIT. Natomiast jeżeli mówimy o tym, w jaki sposób działa i funkcjonuje program Czyste Powietrze, ten realizowany przez wojewódzkie fundusze. Do tej pory wcześniej nigdy wojewódzkie fundusze ochrony środowiska nie współpracowały przy tak dużym programie i na taką skalę z Narodowym Funduszem. Te instytucje wcześniej były takimi trochę udzielnymi księstwami, które obsługiwały poszczególne województwa. To jest taki pierwszy masowy program, w którym one ze sobą razem współpracują. Dlaczego to idzie tak powoli? No, ja bym powiedział tak, że patrząc na inne programy tego typu realizowane przez administrację, czy to wcześniej też przez wojewódzkie fundusze ochrony środowiska, ja sobie zdaję sprawę z niedosytu i z tego, że 80 tysięcy wniosków przez surowych recenzentów rządu w postaci alarmów smogowych, że oni mogą mieć niedosyt. No, dla uczciwości intelektualnej zawsze mówię, że weźmy pod uwagę, poczekajmy z oceną, z surową oceną do 30 kwietnia, zobaczymy, ile Polacy dostali środków publicznych przez ulgę podatkową i dajmy się temu programowi rozpędzić i zacznijmy go oceniać w drugim czy trzecim roku jego funkcjonowania.
Tylko, że krytyka idzie też z samego Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska. No jasno, stwierdziliście, że są niedociągnięcia, jeżeli chodzi o konstrukcję pożyczek, jeżeli chodzi o odrzucanie tych, których nie stać na wymianę piecy, już jakby na starcie, że urzędnicy i ta machina zniechęca zamiast zachęcać do tego, żeby to robić, więc parę punktów sami zidentyfikowaliście.
No i ja myślę, że to jest jeden z najważniejszych rządowych programów, jaki jest realizowany, niezależnie od tego, która opcja polityczna będzie go realizowała. Ja mam nadzieję, że ten polski pomysł na walkę ze smogiem, pobłogosławiony przez Komisję Europejską i Bank Światowy.
Ten impas, jeżeli chodzi o Komisję Europejską, która tam zawieszała rozmowy gdzieś tak w połowie roku, już został przezwyciężony?
Tak. Nawet ja bym nie powiedział tego, że Komisja wtedy zawieszała rozmowy. Komisja powiedziała nam, że obserwujemy uważnie to, co robicie w programie Czyste Powietrze, realizujecie go ze środków krajowych, bo pamiętajmy, że my ten program realizujemy na razie tylko i wyłącznie ze środków krajowych. Wiemy, że będziecie chcieli z nami rozmawiać o tym, żeby w następnej perspektywie finansowej 2021-2027 wziąć środki europejskie na realizację tego programu. O ile uważamy, że ten program jest okej, w sensie ten pomysł na to, żeby ocieplać domy i wymieniać kotły, to jest właśnie dokładnie to, jak powinniście to robić. Natomiast nie damy wam pieniędzy, jeżeli będziecie mieli tak wąską sieć dystrybucji, jaką macie. Czyli jeżeli będziecie to chcieli dystrybuować przez 16 wojewódzkich funduszy ochrony środowiska, to nie damy wam na taką wątłą sieć dystrybucji pieniędzy, bo celem Komisji Europejskiej jest to wtłoczenie tych pieniędzy do Polski po to, żeby ten program przyniósł radykalną poprawę jakości polskiego powietrza.
A mają rację aktywiści z rybnickiego alarmu smogowego, którzy zwrócili uwagę Komisji Europejskiej, że program Czyste Powietrze w tej chwili jakby dotuje wymianę piecy węglowych, które nie spełniają norm energetycznych, takie, które by komisje zadowalały?
Pewnie tu są dwa wątki. Jeden wątek to jest taki, że Komisja Europejska w rozmowach z nami bardzo wyraźnie akcentuje, że nie możemy liczyć na to, że środki europejskie w tej przyszłej perspektywie finansowej będą mogły być przeznaczane na wymianę przestarzałych pieców na te niskoemisyjne kotły węglowe. Druga rzecz, ta, na którą zwraca rybnicki alarm smogowy, to jest kwestia interpretacji przepisów dotyczącej efektywności energetycznej urządzeń grzewczych. Ja mam jakąś opinię prokuratorii generalnej, bo my już ten temat od jakiegoś czasu analizujemy. Mam wrażenie, że to jest trochę kwestia interpretacyjna i to nie jest tak, że obowiązujące obecnie przepisy zakazują dofinansowania wymiany kotłów węglowych. One tylko mówią o tym, że dofinansowywać można urządzenia, które dysponują pewnymi właściwościami, jeżeli chodzi o efektywność energetyczną. No więc to myślę, że to jest jakaś taka kwestia interpretacyjna do rozstrzygnięcia.
Mówimy cały czas o zastrzeżeniach do programu. Maciej Bukowski przed chwilą mocno sceptycznie wypowiadał się do tego, żeby przeznaczać publiczne pieniądze na termomodernizację. modernizację budynków. Argumentuje, że z punktu widzenia obniżenia poziomu smogu daje to niewiele w bardzo długim horyzoncie, jeżeli w ogóle. Tymczasem jego zdaniem może warto byłoby większe siły przełożyć na to, żeby właśnie zapewnić inne paliwa niż węgiel. Nie wiem, to pana pytanie, czy w ogóle bez węgla, tak jakby chciała Komisja Europejska, w ogóle da się w Polsce to zrobić?
No i to jest ocena programu Czyste Powietrze, staje się jakąś dyscypliną sportu narodowego, bo każdy, że tak powiem, ma...
Zna się na skokach, każdy... na piłce
tak, i na walce
smogu.
Ze smogiem generalnie, tak? Więc ta niewidoczna w tej chwili dla krytyków tego programu praca, która u podstaw, która została wykonana, czyli przyjęcie przepisów o normach jakości węgla. Najwyższa Izba Kontroli 19 lat temu mówiła rządzącym, że mają takie przepisy uchwalić. Te przepisy zostały stworzone w 2018 roku. Tak samo Najwyższa Izba Kontroli mówiła, że nie ma przepisów dotyczących standardów emisyjnych dla kotów na paliwa stałe, czyli że takich przepisów, które powodują, że kopciuchy nie mogą wchodzić na rynek. Trzy podejścia regulacyjne wykonaliśmy do tego i teraz mam takie poczucie, że teraz już absolutnie to domknęliśmy, wyposażając inspekcję handlową w prawo do kontrolowania przedsiębiorców, w prawo nakładania kar generalnie do 5% wartości przychodów na przedsiębiorcę, który wpuszcza na rynek kotły, które nie trzymają standardu emisyjnego. Więc tu się bardzo dużo rzeczy takich działo, żeby uporządkować rynek, czy to rynek paliwa dla gospodarstw domowych, czy też rynek kotłów, które są dostępne w sprzedaży.
A co z tą termomodernizacją?
Termomodernizacja jest zrobiona po to, że po pierwsze mamy określone jako kraj zobowiązania, jeżeli chodzi o redukcję zapotrzebowania na energię i to jest coś, z czego cała Unia Europejska się nawzajem rozlicza. Sektor gospodarstw domowych generuje poza pyłami sporą ilość CO2. Ja akurat uważam, że koncept łączenia termomodernizacji z wymianą przestarzałych źródeł jest bardzo dobrym konceptem, bo on przede wszystkim też pozwala ludziom tłumaczyć, że słuchaj, jeżeli wymienisz przestarzały kocioł na inne źródło ekologiczne, no nie wiem, na przykład na paliwo gazowe czy na pompę ciepła, to jeżeli przy okazji ocieplisz swój dom, to zredukujesz zapotrzebowanie swoje na energię cieplną, czyli być może uda ci się utrzymać rachunki na takim samym poziomie, na jakim miałeś je do tej pory, kupując gorsze i trujące dla otoczenia paliwo. Ani ulga podatkowa, ani dotacja w czystym powietrze, ona nie zabrania Polakom wymieniać tylko i wyłącznie źródła ciepła. Nie ma obligu termomodernizowania domu przy okazji wymiany przestarzałego źródła ciepła.
A byłby pan zwolennikiem zaostrzenia kar za kopcenie, żeby przerzucić również część odpowiedzialności nie tylko na dostawców piecy czy na administrację, ale również na tych użytkowników końcowych?
No mamy karę na przykład za palenie odpadów, można do 5000 zł dostać takiej kary. Więc jedną rzeczą to są przepisy, które pewnie im bardziej są surowe sankcje, tym bardziej podkreślamy to, że robienie czegoś przeciwko tym przepisom jest złe dla życia, zdrowia czy dla otoczenia. A drugą to jest ich egzekucja. I teraz musimy pamiętać, że przepisy środowiskowe są w praktyce wykonywane przez instytucje gminne, czyli straże miejskie. No pewnie na 2,5 tysiąca gmin w Polsce to chyba tylko bodajże w jakichś, nie wiem, 450 czy 500 mamy straże miejskie. 80% gmin nie ma w ogóle takiej instytucji i tam osobą odpowiedzialną, czy instytucją odpowiedzialną za pilnowanie tych przepisów jest, nie wiem, wójt, burmistrz. No ja dziesiątki znam historii na temat tego, jak to, nie wiem, po 16 się nie można dodzwonić, generalnie nie ma gdzie tego zgłosić, no bo nie ma żadnej wyspecjalizowanej straży miejskiej. Poza tym mamy też problem takich małych miejscowości, w których, nie wiem, ludzie uważają, że to, nie wiem, to jest jakaś forma donosicielstwa, mówienie o tym, że sąsiad pali czymś niefajnym. I mamy tutaj pewnie dużo rzeczy do zrobienia. Ja akurat muszę powiedzieć, że jestem zdecydowanym zwolennikiem tego, żeby Główna Inspekcja Ochrony Środowiska została bardzo wzmocniona i żeby ona pełniła rolę jakiejś takiej policji ekologicznej, bo ta policja ekologiczna to przyda nam się nie tylko przy historiach związanych ze składowaniem odpadów, zanieczyszczaniem rzek różnego rodzaju substancjami, ale też właśnie po to, żeby egzekwować te przepisy dotyczące palenia szkodliwymi substancjami w domowych piecach.
No i ostatnia rzecz, trochę wrócimy do początku naszej rozmowy. Pisaliśmy o tym wczoraj w Pulsie Biznesu, mianowicie to, że przyspieszyć cały program może współpraca sektora publicznego z bankami. Wyszło to już parę razy, między innymi w przypadku 500+, ale też innych usług publicznych. Banki rzeczywiście wyeliminują problem wąskiego gardła urzędniczego, tak pan sądzi?
Dla mnie sektor bankowy ma trzy obszary, w których jest w stanie wesprzeć tutaj działania administracji rządowej. Pierwszy obszar to jest właśnie dostęp do sieci dystrybucji, tak, czyli jakby likwidujemy ten problem tego, że mamy te 16 wojewódzkich funduszy ochrony środowiska, tylko możemy czy to przez bankowość elektroniczną, czy przez wizytę w oddziale banku złożyć taki wniosek. Miałem wczoraj też bardzo ciekawe spotkanie z sektorem bankowości spółdzielczej. To jest jakby ten sektor, który jest niezwykle blisko tego klienta, który jest dla nas jakby bardzo interesujący, no bo prawda jest taka, że problem smogu, no to jest niska emisja z domów jednorodzinnych głównie i te banki spółdzielcze znakomicie się odnajdują właśnie w takiej rzeczywistości tych polskich mniejszych miasteczek. Czyli jakby dostęp do sieci dystrybucji to jest jedna sprawa. Druga sprawa to jest płynność finansowa dla tych, którzy chcą realizować te przedsięwzięcia termomodernizacyjne. Program Czyste Powietrze jest programem refundacyjnym. Najpierw muszę wyłożyć pieniądze, a potem dostanę, czy to przez kredyt kredyt podatkowy, czy przez dotację, zwrot, powiedziałbym, nie wiem, 30-30 paru procent tej inwestycji.
No, ale trudno by sobie wyobrazić, żeby banki wzięły na siebie ryzyko finansowania dla tych biedniejszych kredytobiorców bez zdolności kredytowej.
I dlatego ja bardzo wyraźnie w rozmowach z bankami, bardzo uczciwie to oddzielamy, te dwie rzeczy. Mówimy o tym, że na dzień dzisiejszy chcemy rozpocząć rozmawianie o współpracy dla tych osób, które mają zdolność kredytową, natomiast te osoby, które są, nie wiem, mniej zamożne, czy osoby ubogie energetyczne, to jest obowiązek, powiedziałbym, odnalezienia dla nich miejsca w polityce społecznej państwa i to jeszcze realizowanej wspólnie z samorządem terytorialnym, no bo my nie załatwimy problemu smogu w małych miejscowościach zza biurka w Warszawie, to miejskie ośrodki pomocy społecznej, urzędy gminy muszą być takim pasem transmisyjnym, który pozwoli dotrzeć z pomocą do tych najbardziej potrzebujących. Te rozmowy, które mamy z sektorem bankowym, schodzimy na poziom bardzo konkretnych rozmów na temat tego, jak ma wyglądać proces obsługi takiego kogoś, kto przychodzi do banku.
I kiedy ma szansę to ruszyć?
Ja chciałbym w ciągu trzech tygodni zakończyć rozmowy z dwoma, trzema instytucjami bankowymi i mieć z nimi wspólnie ustaloną tą procedurę obsługi tego klienta, taką, która będzie działała w formule tego czegoś, co nazywamy one-stop shopem, czyli że klient, który przychodzi do banku...
Które to będą banki?
Na dzień dzisiejszy najbardziej zaawansowane w rozmowach z nami to jest BNP Paribas, Alior, PKO BP i BOŚ Bank.
Czyli one-stop shop, w jednym miejscu składamy wszystkie dokumenty i to jakoś się toczy.
I to jest awers, a rewersem tego musi być uproszczenie programu Czyste Powietrze w taki sposób, żeby właśnie zlikwidować te wąskie gardła w postaci, nie wiem, oceny, powiedziałbym, dochodu przypadającego na członka rodziny, czy też pójść w koncepcję zryczałtowania wysokości wsparcia, które będzie przeznaczane na to, że na przykład, nie wiem, jeżeli kocioł gazowy wymieniam, no to dostaję po prostu x złotych, co znacząco już od razu upraszcza procedurę przyznawania tych pieniędzy.
Czyli za 3 tygodnie koniec rozmów o wnioskach, a start możliwości składania takich wniosków co z nowym rokiem, czy jak?
Jeżeli zatwierdzimy z bankami sobie model obsługi klienta, to musimy mieć bardzo detalicznie umówione, żeby wiedzieć, bo my nie zrobimy tego, nie wciągniemy banków bez zintegrowania się z systemami informatycznymi banków. No na tym polegał sukces 500+, że kiedy w lutym 2016 zapadła decyzja, że sektor bankowy będzie wykorzystywany dla potrzeb składania wniosków o 500+, no to trzeba było zintegrować legendarny skądinąd system Empatia z systemami bankowymi. My tutaj będziemy musieli, jeżeli zamkniemy sobie temat tego, jak obsłużyć tego klienta w okienku bankowym, żeby to był prawdziwy one-stop shop, to będziemy musieli sobie wtedy też wyraźnie uzgodnić, jakiego rodzaju integrację systemów informatycznych robimy pomiędzy sobą, żeby te dane zbierane od klientów odkładały się w systemach informatycznych. Nie chcę deklarować w tej chwili konkretnej daty, od której ruszy tego typu obsługa. Ja wolę komunikować krok po kroku to, co się będzie działo.
Ale można powiedzieć, że wygląda na to, że ruszy to na przykład w pierwszym kwartale przyszłego roku?
Myślę, że jeżeli się uda to zrobić do końca pierwszego kwartału 2020, to będzie dobry timing.
Bardzo dziękuję. Piotr Woźny, pełnomocnik rządu do spraw programu Czyste Powietrze i prezes Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, być może człowiek z najdłuższym tytułem w administracji rządowej.
Dziękuję panu, dziękuję państwu.